O miłosierdziu cały czas myślę, że mówimy za mało. To jest pewien paradoks, bo miłosierdzie jest naczelną cnotą chrześcijańską. Miłosierdzie jakby wprost wynika z założeń chrześcijaństwa. I równocześnie tkwiąc w tej kulturze, właściwie o miłosierdziu wiemy bardzo niewiele, albo czasem mówiąc wprost nic. Bo ja się z tym spotkałem. Zapytany ktoś przypadkowo o miłosierdzie, właściwie sprowadza miłosierdzie do litości, do takiego nadmiernego współczucia. Ktoś miłosierny to jest ktoś taki słaby, ktoś zdolny do odruchów serca, ale nie bardzo potrafiący pomóc, nawet językowo. Patrz, jak on miłosiernie patrzy, tak? Miłosierny to taki, no właśnie, próbujący wziąć nas na litość. Prawdziwe miłosierdzie nie ma nic wspólnego z takim pustym współczuciem, z pustymi gestami, z frazami. Nie, autentyczne miłosierdzie jest czymś zupełnie innym i spróbuję wam o tym trochę powiedzieć. Może najpierw właśnie o literaturze, a potem na koniec znowu do tego miłosierdzia tak trochę miłosiernie wrócimy. I właśnie, zacząłem od chrześcijaństwa, od Biblii, ale nieco na przekór schylę się ku tej, pochylę się nad tą drugą tradycją antyczną. Bo wydaje się, że literatura antyczna jest absolutnie niemiłosierna. Czy mity, czy literatura, chociażby tragedie greckie, są pełne przemocy, jest tam obecny fatum. Czy jest tam miejsce na miłosierdzie? Myślę o Iliadzie. Myślę też o tym, co napisała Simone Weil. Zobaczcie, mamy epos, który bezbrzeżnie wypełniony jest mordem, przemocą, jest poematem o sile. Jest to poemat o mężczyznach, którzy się zabijają. Mamy tam mnóstwo naturalistycznych fragmentów, takich czasem wprost wyjętych z filmów sensacyjnych klasyce. Jest jeden moment, który każe nam się zastanowić nad tym, o czym tak naprawdę jest Iliada. Po tych wszystkich bitwach, potyczkach, po całej tej rzezi, kiedy ginie już Hektor i Achilles jest sam w swoim obozowisku, przychodzi do niego król Priam prosić o miłosierdzie. Tak naprawdę prosi go o miłosierdzie. Bez broni, bez żadnej straży przybocznej, Priam prosi o wydanie syna, ciała syna, Hektora. Achilles zdaje sobie sprawę, że jednym pchnięciem miecza może zakończyć teraz wojnę. Dwóch mężczyzn spotyka się i płaczą nad swoim losem. I Achilles, wzruszony odwagą ojca, ojca Hektora, wydaje ciało, co więcej, godzi się na wydanie pogrzebu. O tym właśnie mówi Simone Weil, to jest absolutnie genialny tekst. Widzimy nagle, że oni dwaj na chwilę zawieszają to fatum. Wiemy, że Priam zginie, wiemy, że Achilles zginie, wiemy, że ich dni są policzone i ich los jest wiadomy. Ale oni przez ten gest wobec siebie pokonują to, co słabe, co wydaje się właśnie tak bardzo ludzkie i pokazują tę lepszą, heroiczną stronę swojej osobowości. W miłosierdziu jest coś heroicznego. W miłosierdziu nie ma słabości, ale w autentycznym miłosierdziu jest siła. Zdobyć się na gest miłosierdzia to zdobyć się na znalezienie w sobie tej siły, która pozwala wyjść naprzeciwko drugiemu. I oczywiście, skoro już powiedzieliśmy o Iliadzie, niech zaistnieją tutaj w tym naszym spotkaniu i te ważne teksty biblijne. Chyba te dwa najbardziej rozpoznawalne, które mówią o miłosierdziu, to przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Nie będę jej streszczał, to nie jest miejsce na to, wydaje mi się, że jest znane, ale tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy można wyciągnąć, chociażby przypadkowość tego spotkania, chociażby to, że oni spotykają się na drodze, tak? I to miłosierdzie jest tak bardzo szczodre ze strony Samarytanina, który jest gotów, wracając jeszcze w czwórnasób, zapłacić gospodarzowi. Na początku gdzieś jest ta wyobraźnia miłosierdzia. I druga przypowieść, żeby nam to nie uciekło, przypowieść o synu marnotrawnym i o jego ojcu. Syn marnotrawny, który wszystko stracił, tak? wraca do swojego ojca i zamiast sprawiedliwości w tym wąskim ludzkim rozumieniu zyskuje miłosierdzie. Ojciec obdarza go wszystkim, czego nawet nie dostał starszy brat. I ten starszy brat ma o to pretensje. W miłosierdziu jest zawsze właśnie coś szczególnie ludzkiego. Zobaczcie, tylko świat swoiście ludzki jest światem miłosiernym. Bywa światem miłosiernym, bo tutaj zaraz powiecie, nie, świat ludzki nie jest miłosierny. Tak, bywa miłosierny. Te momenty są czymś niesłychanie istotnym, kiedy znajdujemy w sobie miejsce na miłosierdzie. Ale gdybyśmy teraz spojrzeli tak bliżej nas na literaturę polską, spróbujcie sobie przypomnieć jakiś tytuł, w którym miłosierdzie tak wprost się pojawia. Jeden tytuł przychodzi mi do głowy, to jest Miłosierdzie gminy. Taka szkolna lektura, ja nie wiem, czy ona jest teraz omawiana. Nowelka Konopnickiej. Ale ktoś, kto ją czytał, wie, że miłosierdzie jest tam pojmowane w sposób bardzo ironiczny. I jest to bardzo ostra, cięta ironia. Bo mówimy o takiej wspólnocie gdzieś w Szwajcarii, gdzie ludzie pozbawieni wszystkiego, często schorowani, bez opieki, zostają oddani pod opiekę tym, którzy mogą im opiekę zapewnić. I to w dodatku jeszcze z jakąś tam gratyfikacją finansową, to się po prostu opłaca. I nagle okazuje się, że takie sformalizowane miłosierdzie staje się karykaturą samego siebie. Że to przyjmowanie biednych, chorych, chromych, starych często do siebie przyjmuje tak naprawdę formę jakiegoś handlu niewolnikami. Trochę tak to wygląda. Że ci, którzy stoją przed tłumem, już drżą na myśl, do kogo mogą trafić. I bardzo często przypisanie tej czy innej rodzinie brzmi jak wyrok śmierci. I wszyscy o tym wiedzą. Jest to taka cicha umowa. Ale na szczęście w naszej literaturze obrazów miłosierdzia, autentycznego miłosierdzia jest sporo. Pierwsze, co znów przychodzi mi do głowy, to Ludzie bezdomni Żeromskiego, Tomasz Judym. Zobaczcie, na przykładzie tego tekstu można mówić o tym, czym jest i czym nie jest miłosierdzie. Judym odnajduje w sobie pragnienie pomagania innym. Judym wie, co chce zrobić ze swoim życiem. Chce służyć innym. Miłosierdzie, służyć innym, poświęcić się, poświęcić wszystko, co nazywamy rodzinnym szczęściem, żeby wyciągnąć dłoń do tych, którym nikt inny nie pomoże. Znów powracam do tego, co się nazywa, co Jan Paweł II nazwał wyobraźnią miłosierdzia. Najpierw trzeba dostrzec tego, który autentycznie, naprawdę potrzebuje naszej pomocy, a potem dostrzec możliwość działania z naszej strony. Bo fałszywym miłosierdziem jest takie właśnie litowanie się, Boże, jaki on biedny, gdybym ja tylko mógł pomóc. Nie, tak nigdy nie praktykujcie miłosierdzia. Judym wie, co trzeba zrobić. Judym potrafi zakasać rękawy i wyjść naprzeciwko drugiemu. To, co mnie szczególnie uderza w tej powieści, to bardzo wyraźnie udziela pomocy również tym, którzy tą pomocą gardzą. Nie oczekujmy od tych, którym pomagamy, jakichś zachwytów, jakiegoś noszenia na rękach, jakiegoś, nazywamy to często romantyzacją. Nie, oni często mówią, nie, my nie potrzebujemy. Ale to oczywiście, co jest najważniejsze w ludziach bezdomnych, Judym poświęca również swoją miłość, poświęca Joasię Podborską. I to jest moment przejmujący, to jest jeden moment, kiedy on mówi, nie będziemy razem. Co ciekawe, Joasia Podborska szanuje decyzję tego swojego niedoszłego, powiedzmy, męża. Chce być z nim, chce mu pomóc, ale on i tak widzi, że to będzie przeszkodą, tak czy inaczej. Należy szanować ludzi, którzy potrafią poświęcić wszystko, bo widzą przestrzeń swojego zaangażowania. I nieco inny obrazek. Nowelka. My się często z nowelek naśmiewamy. Katarynka. Kojarzymy Bolesław Prus i pan Tomasz, który nienawidzi Katarynek. Tak? Ten adwokat już podstarzały, który nigdy się nie ożenił i jedyna jego pięta Achillesowa nienawidzi muzyki Katarynek. Widząc niewidomą dziewczynkę, całkowicie zmienia swoje myślenie. W jednym momencie, to jest dla mnie fenomenalne, Tutaj Prus pokazuje, czym jest prawdziwy gest miłosierdzia. Tutaj nie ma czasu na refleksję. Tylko w jednym momencie pan Tomasz nie tylko decyduje się pomóc, ale całkowicie rezygnuje ze swojego dobrostanu. Całkowicie rezygnuje z tego, co przez całe życie było dla niego tak ważne. Zmienia swoje myślenie o 180 stopni. To nie gwałtowny poryw serca, ale to przemiana świata wartości. Tak naprawdę ocalony z tej sytuacji wychodzi właśnie pan Tomasz, który do tej pory był dobrym człowiekiem. Zobaczcie, on robił dużo dobrego i to jest opisane. Był miły, sympatyczny i pomagał innym bezinteresownie. Ale to jeszcze nie jest miłosierdzie. Miłosierdzie wymaga heroizmu. I znów niech zaistnieje na chwilę lalka. Również chociażby Wokulski, który dostrzega biedę wokół siebie, dostrzega nędzę i znów potrafi pomóc, ale jest to pomoc konkretna. Nie jest to grosz rzucony na odczepnego. Na zasadzie masz i żyj dalej. Ale miłosierdzie Wokulskiego polega na tym, że potrafi pomóc tak, by ktoś stanął na nogi i potrafił samodzielnie funkcjonować. Bo takie gesty litości raz na jakiś czas nie mają wiele wspólnego z miłosierdziem. Wracam do naszego punktu wyjścia, tak jak obiecałem. Zobaczcie, miłosierdzie jest konkretnym gestem zaangażowania. Taka najprostsza definicja miłosierdzia, zostawiłem ją sobie na koniec. Miłosierdzie jest aktywnym współczuciem. Aktywnym, połączonym z działaniem. Niektórzy mówią aktywnym współodczuwaniem, bo współczucie trochę źle się kojarzy. Ale zmierzamy do tego samego. Otwarte serce i ręce gotowe do pracy. Tu tak naprawdę zaczyna się miłosierdzie. I takiego miłosierdzia powinniśmy wymagać od świata kultury. Dziękuję.